Wydawnictwo Znak przedstawia. Zadie Smith, Żywa i martwa. Przełożył Justyn Hunia. Czyta Katarzyna Puchalska. Te eseje poświęcone są pamięci Sekiny Gawagan. Słowo wstępne. O gościnności. Trzymasz oto w ręku zbiór esejów poruszających wiele różnych tematów. Niełatwa sprawa. Od czego tu zacząć? Możesz otworzyć tę książkę na pierwszej stronie i po prostu przedzierać się przez kolejne. Albo wyszukać w spisie treści interesujący cię temat i zacząć od niego. Możesz też wrócić do przeczytanego już tekstu i zobaczyć, jak zmienił się twój odbiór. Albo zapoznać się z esejem, o którym gdzieś słyszałaś, słyszałeś i wyrobić sobie własne zdanie. Zrób tak, jak uważasz za stosowne i jak ci się żywnie podoba. Nie krępuj się. Czytając te eseje ponownie, zauważam, że w wielu z nich na samym wstępie wkraczam w realnie istniejące i lub abstrakcyjne przestrzenie, w których zasadniczo spotykam się z czymś. Przybywam jako gościni galerii, książki, filmu, kraju, protestu, idei. Ale kiedy próbuję opisać to, na co patrzę lub o czym myślę, prędzej czy później w jakiejś mierze staję się również gospodynią. Co też może być sprawą niełatwą. W życiu, jak wszyscy wiemy, bycie oprowadzaną przez gospodarza potrafi być przyjemne, ale bywa też irytujące albo uciążliwe. Prowadząc nas za rękę, gospodarz siłą rzeczy wpływa na sposób, w jaki czegoś doświadczamy, a przecież czasami nie chcemy, aby ktoś na nas wpływał. Chcemy patrzeć na obraz, piosenkę lub sytuację własnymi oczami. I właśnie tu książki pokazują swoją rzeczywistą wartość. Bo nikt nie dostrzeże, kiedy będziesz wchodzić do tej książki, ani też nie zauważy, kiedy z niej wyjdziesz. Podczas tego konkretnego oprowadzania nie zobaczę, że snujesz się na obrzeżach grupy, zirytowany, zirytowana przewodniczką, jej fikuśną chorągiewką i dygresyjnym sposobem mówienia i myślenia. Ta książka nie jest w stanie wymazać swojej historii, kiedy chwieje się pod nią grunt, ani nie może być wszystkim wszędzie naraz. Nie pisze jej niepodlegająca czasowi i nieprzerwanie wypluwająca nowe partie tekstu sztuczna inteligencja, lecz istota ludzka osadzona w konkretnym momencie. Ktoś, kto nigdy się nie dowie, jak bardzo kusiło cię, żeby przeskoczyć kilka stron. Innymi słowy, w tej książce masz swobodę ruchu. I to absolutną. Osoby stykające się z esejami obawiają się też czasem, że będą one zbyt akademickie. Albo najeżone niezrozumiałymi odniesieniami, przez co czytelnik poczuje się wykluczony lub niemile widziany. Sama często miałam takie wrażenie jako młoda czytelniczka, zwłaszcza przed erą wyszukiwarek internetowych. Mając to na uwadze, zdecydowałam się na zło konieczne. Przypisy, uwagi wstępne i postscripta. Ale jeśli jesteś osobą, która ma szczęście wiedzieć prawie wszystko, możesz je śmiało ignorować. Drzwi do tych esejów pozostawiam otwarte możliwie najszerzej, starając się posługiwać klarownym językiem najlepiej jak potrafię. Gmach eseju może mieć czasami osobliwą konstrukcję lub skomplikowany rzut, ale drzwi są otwarte. Na koniec, jeśli zastanawiasz się, dlaczego ten wstęp nosi tytuł o gościnności, to jest to ukłon w stronę jednego z moich ulubionych filozofów, Jacques'a Derrida. W swojej kapitalnej książce pod tym właśnie tytułem snuje on rozważania o tym, jak my, ludzie, moglibyśmy stworzyć dla siebie idealną przestrzeń w świecie. Ściśle rzecz biorąc, o gościnności jest to zbiór seminariów, które Derrida wygłosił pod koniec swojego życia i w których rozważa kwestie obcego i tego, jak mogłaby wyglądać bezwarunkowa gościnność. Jest to również trafny, praktyczny opis relacji między pisarzem a czytelnikiem. Absolutna gościnność wymaga, bym otworzył moje u siebie i żebym dał nie tyle obcemu, zaopatrzonemu w nazwisko, status społeczny cudzoziemca i tak dalej, a absolutnie innemu, nieznanemu, bezimiennemu, żebym mu dał miejsce, żebym pozwolił mu przyjść, pozwolił mu przybyć i mieć miejsce w miejscu, któremu ofiaruję, bez domagania się od niego wzajemności, wejścia w pakt, ani pytania o jego imię. Czytelniczko, czytelniku, choć nie znam twojego imienia, witam cię serdecznie. Zadie Smith, Północno-zachodni Londyn, marzec 2025. Oglądając. Europejska rodzina. Gdzieś koło 2013 roku w trakcie spotkania autorskiego z udziałem publiczności pewien krytyk literacki zadał mi ciekawe pytanie. Dlaczego zaczęłam częściej pisać o sztukach wizualnych, a rzadziej o książkach? Sam sobie na nie odpowiadając, zapuścił się w rozważania o zwrocie wizualnym w kulturze, o pojawieniu się czarnego ciała jako obszaru dociekań, o odrzuceniu białego męskiego spojrzenia. I tak mówił i mówił. Kiwałam głową i uśmiechałam się, starając się ze wszystkich sił nadążać za jego tokiem rozumowania, mimo iż od paru dni byłam niewyspana, a on nadużywał żargonu. Później tamtego wieczoru, znacznie później, opierając się jedną ręką o ściany, a drugą bujając kosz Mojżesza, pomyślałam, powinna istnieć bardziej praktyczna gałąź teorii literatury, taka, która uwzględniałaby realia życia kobiet. W 2009 roku urodziłam pierwsze dziecko. Szybko przekonałam się, że oglądanie sztuki nie wymaga ani obu rąk, ani ciszy. Że można to zrobić chybcikiem między placem zabaw a usypianiem i że patrząc na sztukę można być bardzo zmęczoną. Czasami stan otępienia wręcz pomaga. Za to jeśli próbujesz uśpić dziecko, karmiąc je piersią, każda próba przewracania kartek kończy się wybudzeniem go. Nawet jeśli przesiądziesz się na cichego Kindla, uderzający będzie kontrast między urywanym i z konieczności czasochłonnym czytaniem, a wszechogarniającą, natychmiastową chwilą patrzenia. To wszystko jednak należy już do przeszłości. Koniec z placami zabaw, koniec z usypianiem i koniec z uczeniem. Koniec z poprawianiem prac pisemnych na miękkim daszku dziecięcego wózka. Wciąż jednak mam dawny nawyk wbiegania do galerii i wybiegania z nich niczym ścigany przestępca, co z jakiegoś powodu zdarza mi się zwłaszcza w Musée du Luxembourg. Uwielbiam to muzeum. Jest na tyle małe, że można je obejść w godzinę, nawet z przypiętym do tułowia wrzeszczącym dzieckiem. Swego czasu każdego lata prowadziłam zajęcia w Paryżu i ilekroć biegałam po Musée du Luxembourg, wychodziłam z niego z pomysłem na taki czy inny esej, nawet jeśli ostatecznie nigdy nie powstawał. Kiedy wiele lat później znów znalazłam się w Paryżu, nie ucząc i chwilowo bez dzieci, pośpiesznie przemknęłam z ogrodów do galerii, po czym przypomniałam sobie, że wyścig z czasem się skończył i że nie muszę się śpieszyć. Wystawa nosiła tytuł Lustro Świata. Składała się z około 100 obrazów i objets d'art z legendarnego drezdeńskiego gabinetu osobliwości, czyli Kunstkammer. Kolekcję tę, gromadzoną przez 2 stulecia przez książąt elektorów dawnej Saksonii, można postrzegać jako coś na kształt panoptikum, mającego gromadzić w jednym miejscu reprezentatywne przykłady rozlicznych skarbów sztuki spotykanych na całym świecie. Ni mniej, ni więcej, tylko zwierciadło świata. Możliwe, że w tej chwili myślisz sobie, jak sama myślałam, przecież to wszystko spłonęło wraz z resztą Drezna. Okazuje się, że pokaźna część zbiorów Kunstkammer została przeniesiona na czas wojny do twierdzy na wzgórzu i w większości się zachowała. I oto miałam przed oczami niektóre z jej cudów, zachwycających, a zarazem jakby uwięzionych, niczym własne myśli podczas spotkania autorskiego, w banalnym gorsecie cudzych słów. W tym przypadku chodziło o opis kuratorski. Prezentowana wystawa kładzie nacisk na kunszt artystyczny i proweniencję dzieł, które stanowią odbicie nie tylko licznych globalnych relacji i wymian kulturowych, ale także europocentrycznego światopoglądu, który ucieleśniają. Kilka obiektów historycznych zaaranżowano tak, aby nawiązywały relacje z dziełami współczesnych artystów, co pozwoliło ukazać te historyczne zbiory w kontekście węzłowych problemów naszych czasów. Okazało się, że węzłowe problemy naszych czasów to w zasadzie jeden problem. Owo irytujące, białe, męskie spojrzenie, z którą to krytyką na ogół nie sposób dyskutować. Weźmy na przykład wykonanego około 1724 roku maura z bryłką szmaragdu, dłuta Baltazara Permosera. Ten blisko 40-centymetrowy posąg przedstawia umięśnionego młodzieńca, typ szlachetnego dzikusa, A zatem tak, z pewnością mamy tu do czynienia z dobrze znaną europocentryczną kliszą. Tytułowa postać wyrzeźbiona z gruszy, polakierowana na bardzo ciemny brąz, jest półnaga, ma liczne tatuaże, złote kajdany, takiż naszyjnik, nakrycie głowy ozdobione piórami i klejnotami. Trzyma tacę pełną szmaragdów, a przy tym uśmiecha się niczym bohater komedii dell'arte. Muzeum roztropnie umieściło Maura w wyeksponowanym i odosobnionym miejscu. Zapewne po to, abyśmy wszyscy mogli kierować na niego nasze europocentryczne spojrzenia i nie omieszkali dostrzec, jak doskonałym jest przykładem zarówno egzotyzacji, jak i fetyszyzacji. Mimo to był piękny. Ponieważ w jego wyglądzie nie było niczego szczególnie wyolbrzymionego ani satyrycznego, w sklepie z pamiątkami, z poczuciem winy, kupiłam pocztówkę z wyobrażeniem młodzieńca, aby podziwiać go na osobności w domowym zaciszu. Leży na moim biurku, kiedy piszę te słowa. Znacznie bardziej bulwersujące były dwa roześmiane porcelanowe chińskie popiersia z 1732 roku, dzieła miśnieńskiej manufaktury. Te gargulce łączyły w sobie stereotypowe wyobrażenia azjatyckiej fizjonomii, karykaturalnie przedstawiane przez europejskich artystów, w tym przypadku długaśne, faliste uszy. Ten rasistowski motyw jest mi nieznany, choć możliwe, że był powszechny w XVIII-wiecznych Niemczech, z całkowitą nieznajomością tradycyjnego chińskiego stroju, jakby artysta nie znał realiów na tyle dobrze, by móc je karykaturować. Kobieta ubrana niczym holenderska mleczarka miała na sobie fantastyczny kapelusz z podwiniętymi końcami i licznymi, niepasującymi do siebie pomponami i frędzlami, podczas gdy nakrycie głowy mężczyzny wydawało się mniej chińskie niż moja bejsbolówka. Te dwie fikcyjne postacie pochodziły z nieistniejącego miejsca zwanego Cudzoziemie. Patrząc na nie, uzmysłowiłam sobie, że trochę mi żal tej tak wychwalanej, budzącej strach, eurocentrycznej wizji świata. Niby wszechmocnej, a przecież tak niewiarygodnie ignoranckiej, niewiedzącej nawet czego nie wie, wyobrażającej sobie urodziwego Maura, niosącego szmaragdy wykradzione z Nowego Świata, aby podarować je staremu. Maur z bryłką szmaragdów był prezentem dla króla Rudolfa II, ale w niedorzecznym stroju, zapożyczonym z cyklu współczesnych przedstawień XVI-wiecznej Ameryki. To cykl Nowy Świat Teodora de Bry z 1590 roku. W jego skład wchodzą ryciny ilustrujące epizody z nieudanej francuskiej kolonizacji Florydy. Tatuaże na ciele Maura są kopią tatuaży Saturivy, potężnego rdzennoamerykańskiego króla z Florydy. To dlatego Maur został wytatuowany jak rdzenni Amerykanie z Florydy, a także ubrany w ich ceremonialny strój. Jego pióropusz ma jeszcze dziwniejsze źródło. Montezumę II, dziewiątego władcę Imperium Azteckiego w Meksyku. Eurocentryczny. To słowo zaczęło wydawać mi się odrobinę zbyt egocentryczne. Euroślepota? Poza tym, czy nie powinno istnieć jakieś inne, bardziej konkretne słowo opisujące ów akt grabieży i nabycia, do której to kategorii zalicza się co najmniej 1/3 obiektów zgromadzonych w Kunstkammer? Te obiekty nie uosabiają żadnego światopoglądu eurocentrycznego. Jak miałyby to robić? Wcale nie są wytworem Europy. A jak lśnią? Rzeźbiony róg z kości słoniowej z Senegalu. Malowany japoński imbryczek. Irański sztylet wysadzany drogocennymi klejnotami. Wszystkie egzotyczne z perspektywy Saksonii, ale nie egzotyczne same w sobie. Po prostu znajdują się w samym centrum swoich światów, wymyślonych i skonstruowanych przez mistrzów rzemiosła, których umiejętności i materiały, podobnie jak chińska porcelana, były czasem kopiowane i zawłaszczane przez Europejczyków, lecz ich korzenie leżały gdzie indziej. Rzecz jasna, kiedy jednak dochodzi do kontaktu między starym a nowym światem, między tubylcami a cywilizowanymi, i zawiązuje się owa wymiana kulturowa, o której wspominają kuratorzy, w tym właśnie momencie automatycznie powstaje nieczysty i niekontrolowany kanał, którym idee i wpływy będą wędrować w obie strony, aż kategoria egzotycznego zacznie przypominać ruchome święto. Bo właściwie kto jest egzotyczny dla kogo? W Musée de Luxembourg istniała tylko jedna możliwa odpowiedź na to pytanie. Wyglądało to tak, jakby kuratorzy w swojej mądrości postanowili potraktować władzę, zwłaszcza kolonialną, zgodnie z jej deklaracjami. To znaczy jako wszechwładną, jako zdolną niezmiennie i wyłącznie do oznaczania i lokalizowania egzotycznej inności w kolonizowanych, podporządkowanych, rdzennych, jako triumfującą nie tylko militarnie i gospodarczo, ale także estetycznie i psychologicznie. W rzeczywistości za sprawą przewrotnego, błędnego koła logiki, światopogląd eurocentryczny był mi przedstawiany w mniej więcej takich samych kategoriach, w jakich ten życzliwie postrzegał sam siebie przed blisko 300 laty. Ta wiara Europy w swoją absolutną dominację jest, ma się rozumieć, częścią historii Kunstkammer i to znaczącą. Nie jest jednak ani nigdy nie będzie całą historią. Władza dominuje. Sztuka się zaś rozpowszechnia i nie zawsze pod dyktando władzy. W przeciwieństwie do władzy, sztuka nigdy nie może być całkowicie jednokierunkowa, ponieważ artyści są zarazem zbyt żarłoczni i zbyt nieczyści w swoich metodach. Bez względu na to, czy należą do społeczności dominującej czy podporządkowanej, okazują się zdolni do przywłaszczania, hybrydyzowania i przerabiania. Innymi słowy, gdy pan nie będzie patrzył, jego narzędzia stworzą całe mnóstwo interesujących rzeczy, a jego osławione spojrzenie, choćby nie wiadomo jak było czujne, nigdy nie będzie w stanie całkowicie powstrzymać innych przed dostrzeganiem tego, kim naprawdę jest. Nawet kolonialni poddani mają oczy. Zostawiłam mojego skąpanego w świetle reflektorów Maura tam, gdzie stał, cierpliwie trzymającego tacę z klejnotami, czekającego na kolejny autokar wyładowany europejskimi turystami, na kolejny wylew litości i oklepanych formułek. I poszłam dalej. Do drugiej sali, w której stanęłam jak wryta na widok pewnego eksponatu. Był daleko mniej spektakularny niż chińskie głowy czy maur. Ukrywał się za pleksiglasem, słabo oświetlony, łatwy do przeoczenia. Ot, niepozorna praca z chińskiej porcelany zatytułowana Europejska rodzina, a mimo to rozbawiła mnie do łez. Nie mogłam nie pomyśleć o chińskim artyście, który był jej autorem. Czy wykonał ją na zlecenie, czy może podjął ten temat wiedziony zwykłą ciekawością? Czy kiedykolwiek widział na własne oczy jakąś europejską rodzinę? Ciekawe, ile dzieł sztuki zgromadzonych w Kunstkammer wyszło spod ręki kobiet, niech zgadnę, ani jedno? Ta jedna rzecz łączyła stary i nowy świat. Kobiece ręce były zajęte małymi dziećmi. Możliwe, że znał wiele europejskich portretów i budziły jego ogromne zdumienie, bo przecież było w nich mnóstwo budzących zdumienie elementów. Dlaczego na przykład przedstawiali siebie jako tak żałosną i nędzną rodzinę nuklearną, ojciec, matka, dzieci? Gdzie byli ich przodkowie? Gdzie byli ich zmarli? I skąd tyle wyliniałych psów? Czy dla europejskich rodzin psy były ważniejsze niż przodkowie? Czasami nawet sprawiali sobie małpkę i przedstawiali ją jako jakieś zabawne stworzonko, jako zwierzaka domowego. Jakby małpa nie była bogiem. No i o co chodzi z tymi nakryciami głowy, przydużymi i niepraktycznymi? Tak na serio, czemu to miało służyć? Chronić przed słońcem, a może przed deszczem? Bo wyglądają tak, jakby tworzyły lejek odprowadzający deszcz z powrotem na twarz. I czy to Hiszpanki noszą te kopulaste welony, czy raczej Angielki? Katoliczki, czy może te drugie? Czy to ma znaczenie? Czy w ogóle istnieją jakieś istotne różnice między Hiszpanami a Anglikami? Niespecjalnie? Może zresztą nasz chiński artysta nie do końca rozumie wszystkie miejscowe szczegóły, ale bardzo podoba mi się to, co trafnie wywnioskował na temat innego i co postanowił zawrzeć w swojej osobliwej wizji. Na przykład ten dziwacznie wulgarny sposób rozsiadania się europejskiego mężczyzny, który zakłada jedną nogę na drugą pod kątem prostym, eksponując okolice genitaliów i tym samym zajmując dwukrotnie więcej miejsca, niż gdyby siedział trzymając nogi obok siebie. Albo fakt, że członkowie europejskiej rodziny często wydają się oddaleni od siebie do tego stopnia, że czasami wyglądają na portretach tak, jakby nigdy się nie spotkali. A ich jedzenie, jakby to powiedzieć, nie wygląda zbyt apetycznie. jakby było bez smaku, gotowane udko kurczaka, trochę kapusty. I dlaczego ich psy mogą podchodzić tak blisko jedzenia? Coś tu nie gra. O rany, ci Europejczycy naprawdę mają bzika na punkcie guzików. Chińczycy, rzecz jasna, też mają guziki, ale artyście można wybaczyć, że widzi w guzikach swoich rodaków coś bardziej funkcjonalnego i dyskretnego. My guzików mamy całe mnóstwo. Wielkie, błyszczące, metalowe są wszędzie i wydaje się, że bardziej na pokaz niż do użytku. Do tego dochodzą jedwabne apaszki i fulary, pończochy i podwiązki, a także zaskakująca obfitość kwiecistych i z pozoru niepotrzebnych ozdób na tych europejskich mężczyznach, którzy w innych sferach życia zdają się traktować siebie ze śmiertelną powagą. Wreszcie europejskie rodziny piją. I to na potęgę. Picie wydaje się najważniejszym elementem całego tego szaleństwa, jakim jest europejska rodzina. Nie wiadomo dlaczego. Może to jedyny sposób na przetrwanie w niej? Spójrzmy, z jaką dziwną zaciętością ściskają kielichy. Jakby bardzo zależało im na tym, by piwo i lub wino, czy cokolwiek innego piją, stale się sączyło i było pod ręką. Być może dlatego, że taki trunek mąci umysł. Uspokaja mroczne myśli, uśmierza poczucie winy, osłabia pamięć i wbija w samo uwielbienie. A także pozwala zapadać w sen jak człowiek o czystym sumieniu, gdy tylko głowa dotknie wypchanej pierzem poduszki. Muza przy sztalugach. Autoportret Cilly Paul. Poniższy esej traktuje o książce brytyjskiej malarki Cilly Paul, zatytułowanej Self-Portrait. Autoportret, która stanowi autobiograficzną kronikę rozwoju artystycznego autorki. Słowo muzeologia odnosi się do systematycznego opisu obiektów muzealnych, aczkolwiek gdybyśmy usunęli z niego literkę E, mogłoby również opisywać kulturę i ideologię, jakie wytworzyły się wokół tej pachnącej naftaliną, owianej legendą postaci, muzy artysty. Nawet jeśli blask muzy przygasa, to każdy, kto odebrał edukację w XX wieku, pamięta, że postać ta odgrywała niemałą rolę w naszych programach nauczania, zarówno formalnych, jak i nieformalnych. W tamtych czasach męska muza istniała wyłącznie w sferze homoseksualnej. Aby jej uniknąć, trzeba było wysiadywać w bibliotekach, szukając dowodów na istnienie jej przeciwieństwa. Nie modelki, lecz malarki. Nie bohaterki, lecz autorki. Nie piosenki, lecz piosenkarki. Zresztą kilku kobietom udało się, jak można sądzić, uniknąć statusu muzy. Virginia Woolf, Gertrude Stein, Zorze Neale Hurston, Patti Smith. Można by wręcz powiedzieć, że takie kobiety dorobiły się własnych muz lub uprawiały obopólnie korzystną muzologię z innymi artystami. Witą Sackville-West, Alice B. Toklas, Langstonem Hughesem, Robertem Mapplethorpem. Ale to były rzadkie przypadki. Za to w annałach muzologii można odkryć sławny korowód służebnic geniuszy, legendarnych piękności, dam z salonami, dam szykownych, dam o lotnych umysłach, inspirujących kostkach, fizjonomiach, biustach, głosach, strojach, figurach, domach i spadkach. Kobiet, których błyskotliwe rozmowy zostały uwiecznione na kartach rozmaitych powieści. Kobiet, których styl służył za wzór całym domom mody. Kobiet, których kadencje w charakterze kochanek lub żon umożliwiały wygodne periodyzowanie twórczości związanych z nimi artystów, nawet jeśli same tworzyły sztukę. Lata Yoko, dekada Dory. Opisy relacji muza-artysta zakorzenione były w postrzeganiu twórczości mężczyzn jako kategorii szczególnej, wiążącej się ze specyficznymi potrzebami, zazwyczaj seksualnymi, których zaspokajaniem miały zajmować się muzy. I choć te być może były w efekcie narażone na wykorzystanie, to bez nich stracilibyśmy sposobność obcowania z tym czy tamtym powszechnie podziwianym artefaktem. Sztuka rządzi się swoimi prawami. Rewizjonistyczne biografie pominiętych kobiet, które zaczęły regularnie pojawiać się w latach 80., były odstręczające w inny sposób, przynajmniej dla mnie. Cechował je rozchwiany ton, na przemian wściekły, defensywny, melancholijny i tragiczny. a ich intensywność zamykała muzę w jej ciasnej roli sprowadzającej się do bycia satelitą wybitnego mężczyzny. Wspomnienia Cilly Paul, autoportret, to zupełnie inna historia. Lucien Freud, którego była muzą i kochanką, zostaje tu ukazany przenikliwie, ale z charakterystyczną prostotą i klarownością. Lucien staje się częścią mojej historii. Inaczej niż zazwyczaj, kiedy to ja jestem przedstawiana jako część jego historii. Historia Paul jest niezwykła. Wbrew temu, co zakładano, nie mamy tu opowieści o muzie, która później została malarką, ale o malarce, która przez 10 lat swojej wczesnej młodości często była brana za muzę przez mężczyznę. W swojej książce autorka nie ogranicza się do Freuda. Opowiada też o matce i siostrach, swoim dzieciństwie, obrazach. Nie odżegnuje się jednak przeszłości z Freudem, ani nie pisze jej na nowo, ale zestawia swoje dzisiejsze wyobrażenia i odczucia z pisanymi w młodości listami i pamiętnikiem. Strategia to szlachetna, wymagająca odsłonięcia się, unikająca typowego dla wspomnień triumfalizmu. Dla Paul tożsamość jest czymś ciągłym. Zawsze byłam i pozostaję, zbliżając się do 60, tą samą osobą, którą byłam jako nastolatka. Ta prosta prawda wydaje mi się złożona i głęboko wyzwalająca. Narratorka przywiązuje równą wagę do wyrazistości przeszłości i wyważonego zdystansowania teraźniejszości. Obie te jakości wyczuwa się w jej pierwszym opisie Freuda z 1978 roku. Jego twarz była bardzo blada, o fakturze wosku. Emanowała niesamowitym blaskiem, jakby była rozświetlona od wewnątrz, niczym świeca w wydrążonej rzepie. Jego gesty trąciły afektacją. Stał z jedną nogą zgiętą, a jego palce u stóp napinały się, jakby chciał wyskoczyć z drogich butów. W zakłopotaniu wciągał policzki i wybałuszał oczy, a kiedy na niego spoglądałam, jego źrenice, twarde punkciki na tle bladych, jaszczurczo-zielonych tęczówek, wsuwały się pod powieki i widziałam tylko białka jego oczu. W głowie muzy utkwiły oczy malarza. W tamtej chwili stała przy sztaludze, patrząc, jak Freud wchodzi na zajęcia z rysunku z natury w piwnicy Slade School of Fine Art, gdzie gościł z wykładami. Wchodząc na salę, lubił robić z siebie przedstawienie. W przypadku Paul wszystko potoczyło się niestosownie szybko. W jednej chwili Freud przystaje obok niej, ta pokazuje mu wykonane przez siebie rysunki swojej matki i portret ojca. Freud muska jej plecy i proponuje herbatę, a po herbacie wsiadają do jego samochodu. Kiedy jechaliśmy na zachód, oślepiało nas niskie jesienne słońce. Chwycił moje włosy, owinął je sobie wokół palców i zaczął głaskać mnie po szyi delikatnymi, okrężnymi ruchami. Czułam przez włosy jego knykcie na swojej szyi. Wlepił we mnie nieruchome spojrzenie i oznajmił, że wyglądam na smutną. Poprosił mnie o numer telefonu. W jego mieszkaniu uraczyli się kolejną herbatą. Kiedy piłam, podszedł i stanął za moimi plecami. Podniósł moje włosy i zatopił w nich twarz. Delikatnie, acz stanowczo podciągnął mnie do pozycji stojącej. Patrzyłam, jak mnie całuje, a moje usta nie reagowały. Widziałam białka jego oczu. Wyglądał, jakby był ślepy. Jego głowa wydawała się mała i lekka jak skorupka jaja. Byłam przerażona. Zapytałam go, co sądzi o moim malarstwie. Odpowiedział, że jest jak wchodzenie do słoika miodu. Jakie to freudowskie. Zastanawiam się jednak, czy mają na myśli ten sam słoik miodu. Dla muzy słodką pokusą jest potwierdzenie wartości. Chcesz wiedzieć, co ten wybitny mężczyzna myśli o twojej pracy, nawet jeśli ów wybitny mężczyzna w pierwszej kolejności pragnie czegoś innego. Znów zaczął mnie całować, ale upierałam się, że muszę wracać. Powiedziałam mu, że umówiłam się na spotkanie z modelką, którą chciałam namówić na pozowanie. W muzeologii sztuka i seks walczą ze sobą, przeplatają się, aż w końcu stają się nierozłączne. Kiedy jednak muza jest również artystką, owa walka nabiera egzystencjalnego wymiaru, ponieważ całkowite poddanie się statusowi muzy, byciu widzianą zamiast widzenia, oznaczałoby utratę samej sztuki. Kiedy wychodziłam, zauważyłam piękny, niedokończony obraz jego autorstwa. Przedstawiał kobietę leżącą na boku z głową podpartą w marzycielskiej zadumie. Usta miała półotwarte. Obraz promieniował miłością. Kiedy byłam w połowie schodów, usłyszałam, jak woła do mnie łagodnym głosem: dzięki wielkie. Paul, zarówno młoda, jak i w zaawansowanym wieku, nie wzbrania się przed myślą, że między muzą a artystą może istnieć wzajemna wdzięczność. Że lekcje miłości mogą stawać się lekcjami sztuki i na odwrót. Nie idealizuje jednak kosztów wejścia w taką relację i od początku wie, że powinna zachowywać ostrożność. Zamiast spotkać się z Freudem w następnym tygodniu, omija szerokim łukiem budynek akademii i rysuje w domu. Wtedy Freud zaczyna do niej wydzwaniać. Paul zgadza się spotkać z nim w Regent's Park, gdzie malarz pod wpływem chwili całuje ją w talię. Byłam bardzo smutna, a przy tym zdenerwowana. Ulegając jego namowom, spotyka się z nim na drugi dzień. Kiedy staje u jego drzwi, Freud przypiera ją do ściany i znów obsypuje pocałunkami. Próbując elegancko wybrnąć z sytuacji, Paul recytuje wiersz Yeatsa: poeta pragnie szaty niebios. Ale on wydaje się raczej zirytowany i niebawem prowadzi ją do łóżka. Czułam, że popełniłam grzech. I coś bezpowrotnie straciłam. Czułam się winna, a zarazem silna, jakbym wkroczyła w pozbawiony granic niebezpieczny świat. Miała 18 lat. Freud miał 55. Stąpaj ostrożnie. Stąpasz po marzeniach. Tak kończy się otwierający książkę rozdział pod tytułem Lucien. Kolejny, zatytułowany Linda, jest poświęcony młodzieńczym latom artystki. Paul wyjaśnia tutaj, że to jej własne dzieciństwo, a nie spotkanie z Freudem, sprawiło, że została malarką. Jej głównym źródłem inspiracji był krajobraz hrabstwa Devon, w którym się wychowała. Podczas spacerów po lesie i plaży znajdowałam różne przedmioty i układałam z nich martwe natury. Malowałam obsesyjnie. Nieco później nawiązała inspirującą, intensywną relację z koleżanką ze szkoły z internatem. Nazywała się Linda Brandon. Niechronologiczne umiejscowienie rozdziału Linda, eksponujące wpływ mężczyzny na kobietę kosztem jej własnych doświadczeń, które ukształtowały jej drogę życiową, jest znamienne i może mieć związek z siłą oddziaływania fenomenu muzy na działy redakcyjne wydawnictw. Ich relacja była aseksualna, arcytwórcza, naznaczona silną rywalizacją i koncentrowała się wokół szkolnej pracowni, do której obie uczennice otrzymały klucze od nauczyciela plastyki. Pracowały pokryjomu, osobno, po nocach, napędzane zazdrością prace pozostawione przez drugą. Paul była oszołomiona rysunkami Lindy, przeżywając tak silne przypływy zazdrości, że myślała, że zemdleje. Przez jakiś czas dotrzymywały sobie kroku pod względem tempa rysowania, po czym po wakacjach Paul wraca z ogromną liczbą prac, podczas gdy Linda przynosi tylko jeden, na wpół skończony rysunek grubym czarnym ołówkiem, przedstawiający wyschniętą główkę słonecznika. Z ulgą poczułam, że jej pęd do malowania zaczyna słabnąć. Linda, pokonana, choć nadal kochana, dostaje się do zwyczajnej szkoły średniej, Paul zaś zostaje zgłoszona do De Slade. Profesor tej uczelni i przyjaciel Freuda, Lawrence Going, rzucił tylko okiem na portfolio Paul i z miejsca pozytywnie rozpatrzył jej podanie, posuwając się nawet do napisania zachęcającego listu do jej opornego ojca. Pojawia się w nim pamiętne zdanie: nienamalowane obrazy napełniają serce smutkiem. Jeśli ten rozdział czyta się jak mit założycielski kobiecego stawania się, żywcem przeniesiony z powieści Charlotte Bronte albo Eleny Ferrante, to nic dziwnego. Wiek dziewczęcy wydaje się jednym z niewielu okresów w życiu kobiety, w których jej kreatywność może istnieć zupełnie bezwstydnie, nieskrępowana, gorączkowa, egoistyczna. W dorosłości wszystko się zmienia. Kreatywność kobiety wchodzi w konflikt z tradycyjnymi kobiecymi obowiązkami. Jednym z największych wyzwań, z jakimi zmagam się jako artystka, jest konflikt, który odczuwam troszcząc się o kogoś, kochając kogoś, a zarazem pozostając bez reszty oddaną swojej sztuce. Na początku z Lucienem odczuwałam konflikt pragnień. Opowiadał mi z podziwem o Gwen John, która rzuciła malowanie, aby w pełni poświęcić się swojej wielkiej namiętności do Rodena. Wyczułam w jego słowach ukryty wyrzut. Nie taki ukryty. Między widzeniem a byciem widzianą istnieje napięcie. Oto młoda Celia Paul, po raz pierwszy pozująca Freudowi. Bardzo speszona, kładłam się w niezręcznych i nietypowych dla siebie pozycjach. Nigdy nie byłam naga w naturalny sposób. W końcu jedną ręką zakrywa twarz, a drugą pierś. Właśnie tak, rzucił. Wiedziałam, że spodobało mu się to, jak skóra piersi marszczyła się pod moją dłonią. To wtedy, gdy Freud maluje jej piersi, Paul jest najbardziej świadoma swojego uprzedmiotowienia. Czułam, że patrzy na mnie intensywniej. Czułam się obnażona i było mi z tym okropnie. Potrafiłam przepłakać całą sesję. Obraz, który wtedy powstał, nosi tytuł Naga dziewczyna z jajkiem, ponieważ piersi Paul przypominały Freudowi jajka. Artysta na pierwszym planie namalował również prawdziwe jajko przecięte na dwie połówki, na wypadek, gdyby analogia była niejasna. Jajko ma między innymi podkreślać, jak bardzo ludzkie ciało przypomina mięso, a tkanina, na której leży Paul, obrus, jakby kobieta sama była częścią posiłku. Dla odmiany, kiedy Paul przejmuje rolę podmiotu patrzącego, świadomość uprzedmiotowienia i jego konsekwencji staje się częścią jej procesu twórczego. Jej pierwsze udane doświadczenia z rysunkiem z natury przypadają na współpracę z włoską modelką o imieniu Lucia, z którą czuje szczególną więź, gdyż w przeciwieństwie do innych modelek, które nigdy nie okazywały swoich uczuć, Lucia płacze i skarży się na poczucie upokorzenia z powodu brudnego materaca w The Slate oraz studentów, którzy nigdy się do niej nie odzywają. Paul zaczęła inaczej postrzegać widzenie i bycie widzianą. Nie rozumiałam zasady rysunku z natury. Wydawało mi się to takie sztuczne, rysować kogoś, kogo się nie zna i z kim nie ma się nic wspólnego. Chciałam pracować z kimś, kto jest dla mnie ważny. Najważniejszą dla mnie osobą była moja matka. Przez całą swoją karierę Paul malowała wyłącznie osoby i miejsca, które dobrze znała. Syna, cztery siostry, ojca, a zwłaszcza matkę. Swoją więź emocjonalną z nimi uczyniła zasadą estetyczną. Te portrety były konieczne, ponieważ kochałam swoją matkę. Ich konieczność przydawała im tej siły wyrazu. Jej zdaniem pozowanie nie jest biernym aktem i może wyglądać różnie u kobiet i mężczyzn. Zauważyłam, że mężczyźni, którzy mi pozowali, są zainteresowani procesem malowania i samym aktem pozowania. Ta cisza panująca, kiedy maluję mężczyzn, jest mniej eskapistyczna. Z mojego doświadczenia wynika, że kobietom łatwiej jest pozować w bezruchu i pogrążać się w myślach. Często też wydają się nie zważać na moją obecność w tym samym pomieszczeniu. Z tego powodu, gdy maluję kobietę, na ogół czuję większy spokój i większą swobodę. W przypadku jej matki, która była osobą religijną, ojciec Paul był biskupem, ten spokój miał dodatkowy wymiar duchowy, ponieważ podczas wielu godzin spędzonych na pozowaniu córce, kobieta często modliła się w milczeniu. Jej dusza wstąpiła w ciszę. Na jej twarzy pojawiło się nabożne skupienie. Dzięki jej uniesieniu moje malarstwo również wznosiło się na wyższy poziom. Powietrze było nabrzmiałe modlitwą, kiedy czuła, że dobrze pozowała, była w niebo wzięta. Freud lubił rozmawiać ze swoimi modelkami i lubił, gdy go słuchały. W wysłanym do domu liście Paul wspomina fragmenty takiej rozmowy. Opowiadał wiele innych rzeczy, na przykład, że greckie słońce zdaje się utrwalać kolor tkanin i mebli, dzięki czemu takie krzesło w stylu regencji może wyglądać zjawiskowo. Albo że kobiety zaczynają się starzeć w zawrotnym tempie już od 16 roku życia i tak dalej, i tak dalej. Freud malował to, co widzialne. Ciało, piersi, kurze jaja. Malarstwo Paul to wizjonerskie ujęcia zjawisk wymykających się opisowi, takich jak miłość, wiara, cisza, empatia. Wszystko to możemy zaobserwować w pracy, którą Paul nazwała swoim pierwszym prawdziwym obrazem – grupa rodzinna. Going nazwał ją najlepszym dziełem namalowanym przez studenta The Slade. Podziwiał ją również Freud, o czym Paul nie omieszka wspomnieć. Powiedział: myślę o twoim obrazie. wpadł na pomysł dużego obrazu z kilkoma modelami i zamówił naciągnięcie swego, jak dotąd największego płótna, na którym miał powstać obraz Duże wnętrze W11, według Watteau. Do subtelnych metod tej zręcznie napisanej książki należy dyskretna aluzja, powoływanie do życia na zasadzie sugestii nowych feministycznych genealogii i hierarchii. Czy praca Duże wnętrze W11 według Watteau, do której pozowała Paul, powstała na motywach obrazu Watteau, czy raczej Paul? Dają się zauważyć podobieństwa kompozycyjne, spoczywająca dłoń, odwrócony wzrok, ciasna przestrzeń i prostokątne wyjście awaryjne. U Paul lustro, u Freuda drzwi. Ale w obu przypadkach ukazujące inny widok, jakby były wentylem bezpieczeństwa dla intensywności życia rodzinnego. Jednak sugerowanie wzajemnego oddziaływania między tymi malarzami wymaga również uwypuklenia różnic w podejściu. Na obrazie autorstwa Paul rodzina jest otoczona falistymi pociągnięciami pędzla, które wydają się łączyć jej członków niczym aury, promieniując najintensywniej wokół ich głów, jakby wyobrażenie miłości rodzinnej samo w sobie było świętą substancją, dającą się uwidocznić za pomocą farby. Paul jest obecna w odbiciu lustra, szczupła i widmowa, niczym opiekuńczy duch czuwający nad swoim klanem. Cała kompozycja jest rozświetlona wewnętrznym blaskiem, pisze Paul. Na płótnie Freuda Paul, nowa kochanka ukazana z lewej strony obrazu, musi rywalizować z dziećmi i pasierbami malarza, a także z jego byłą kochanką Susie Boyd, która poznała Freuda 25 lat przed Paul, również w The Slade i miała z nim czworo dzieci. Ta improwizowana grupa rodzinna siedzi w niezbyt przytulnym pokoju. Zardzewiałe rury, łuszcząca się farba, na wpół zgniła zieleń, na tle którego każda postać jest ostro zarysowana, jakby była okazem anatomicznym swojego gatunku. Pod skórą modeli Freud ukazuje swoje charakterystyczne rzeźnickie róże, szarości i sine odcienie, przypominające żyły, tętnice i narządy, które znajdują analogię w mięsistych plamach gołych ścian i również przypominają o nieuchronnym rozkładzie. Z czasem formy stawały się coraz większe, pisze Paul o konstrukcji obrazu Freuda. W efekcie tworzy się wrażenie, jakbyśmy się ścieśniali. Pomimo fizycznej bliskości każda postać wydaje się pogrążona w swoim prywatnym świecie, a między nami nie ma żadnej emocjonalnej więzi. Wyglądamy na zagubionych i osamotnionych, jak owce zbite w ciasną masę podczas burzy. Tą burzą był oczywiście sam Freud, ojciec 14 uznanych dzieci z 6 kobietami. Tradycyjna muzologia uważała krytykę takich układów za nieznośnie purytańską, chociaż w chwili śmierci Freuda w 2011 roku z oporami dokonywała się pewna zmiana. Daje się ona odczuć w niektórych pośmiertnych szkicach biograficznych. Wprawdzie takie układy damsko-męskie mogą wydawać się typowe dla niekonwencjonalnej obyczajowości bohemy artystycznej, lecz kobiety i dzieci nie miały łatwego życia. Duże wnętrze W11 estetyzuje skomplikowaną rodzinną fantazję, którą Freud snuł z taką lubością. Jak delikatnie sugeruje Paul, wydaje się, że potrzebował nuty zazdrości jako bodźca dla swoich własnych romansów. Jest to nie tyle portret grupowy, ile raczej starannie zainscenizowany dramat o władzy, przedstawiający 5 osamotnionych osób uwiązanych do naczelnej postaci, której nie widać na zdjęciu. Wszystkie są oddane Lucienowi, tylko jemu. Oczywiście to samo można powiedzieć o każdym portrecie. Modele zawsze pojawiają się z inicjatywy artysty. Ale niewielu malarzy kładzie tak duży akcent na pozowanie jako podporządkowanie. Najmłodsze dziecko kojarzy się nie tyle z leżącym brzdącem, ile raczej ze szmacianą lalką skazaną na przebywanie tam, gdzie ją upuszczono. W pierwszym roku ich związku Paul odkryła, że Freud ma w The Slade kilka młodych kochanek. Zdruzgotana ostrożnie wyznała swój ból Goingowi, temu od życzliwego listu o nienamalowanych obrazach. Teraz jednak Celia była już muzą i dlatego należało jej udzielić rady innego gatunku. Mówi, że zna Luciena, odkąd ten miał 16 lat. i wie, że Lucien po prostu nie ma w zwyczaju wiązać się tylko z jedną osobą. Nie z powodu obojętności, ale dlatego, że ten lodowaty sposób życia sprzyjał rozkwitowi jego sztuki. Paul opisuje swoją późniejszą próbę samobójczą, surrealistyczną brytyjską powściągliwością w 5 zdaniach i nigdy już do niej nie wraca. W Slade huczało od plotek o Lucienie i wszyscy z wypiekami na twarzy opowiadali mi o osobach, z którymi miał romanse. Ogarnęło mnie ciężkie przygnębienie. Pewnej nocy połknęłam opakowanie weganinu, środka przeciwbólowego, popijając je butelką whisky. Trafiłam do szpitala. Pojechałam do domu, żeby odzyskać zdrowie. Po tym wydarzeniu Paul nie zrywa z malarzem. Każdemu, kto kiedykolwiek czekał na SMS-a lub maila od ukochanej osoby, ale nigdy nie doświadczył uciążliwości telefonu stacjonarnego lub poczty. Trudno będzie wyobrazić sobie tamte czasy, kiedy kobieta mogła być uwięziona w domu przez wiele dni, czekając na jakiś znak. Freud pozostaje rozwiązły. Czasami mydli jej oczy, jesteś szalona, czasami broni się. To nie zmienia moich uczuć do ciebie. Czasami powołuje się na żelazne prawa cyganerii artystycznej. Nie wiem, czy to dobrze, ani nie wiem, czy to źle. Czasami zapomina, co kiedyś powiedział i musi sprostować. Okłamałeś mnie. Kiedy dokładnie cię okłamałem? Jest dla mnie bardzo delikatne. Kiedy zapytałam, czy spotykasz się z kimś innym, powiedziałeś oczywiście, że nie. Ach tak, mruczy. Wiesz, że prawie zawsze mówię ci prawdę. Czasami jej nastoletni pamiętnik przejawia tę samą chłodną intuicję, która wyróżnia self-portrait jako całość. On mnie nie kocha. Częściej jednak Paul bywała dzieckiem we mgle, które znalazło się w oku cyklonu Freud. Jego nastrój to krucha łagodność. Wypowiadam jedno nieostrożne, głupie słowo, a on obrzuca mnie setką własnych, piorunujących, ziejących nienawiścią. A potem lodowata dobroć znów zasklepia pęknięcia i zostaje z uczuciem zupełnego upokorzenia. Wkrótce tracę głos, a moje myśli zasnuwa mgła. Kiedy mgła się rozprasza, okazuje się, że w licznym gronie dziewcząt Freuda jest jedna szczególna, wyjątkowa, której imię Paul znajduje w jego otwartym pamiętniku. W tym momencie normalnym odruchem czytelnika będzie surowy osąd, podczas gdy muzolog stwierdzi, że to były inne czasy. To prawda. Idę do The Slade. Na sąsiednim stole stoi akwarium z tropikalnymi rybkami, a moja koleżanka maluje rozmyte wodne kształty. Mam wrażenie, że nie jest zbyt pochłonięta pracą, więc opowiadam jej o moich podszytych zazdrością podejrzeniach. Mówi, chcesz heroiny? Ale po tym zastrzyku energii czuję, jak opuszcza mnie pustka i rozpacz i wypełnia niezmącony spokój i miłość do wszystkich. Idąc przez Soho, Paul wpada na wspomnianą dziewczynę, która potwierdza romans z Freudem oraz fakt, że jeśli chodzi o serca nastolatek, niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Miałam wrażenie, jakby trzymała w dłoni całe moje życie, moje zaufanie, mój szacunek do siebie, niczym mały szklany przycisk do papieru, który teraz upuściła i jakbym tylko ja zauważyła dramat roztrzaskanych odłamków. Rozbita? Nie do końca. Nigdy do końca. O ile artyści mają w zwyczaju inscenizować dramaty władzy, o tyle artystki nierzadko odgrywają widowisko z masochizmem w roli głównej. Żadnemu z tych przedstawień nie wolno w pełni zaufać. Ilekroć odwracasz się, by odejść, jest w twoim zwrocie taki wdzięk, że mogłabym cię zawrócić. Wiem jednak, że nie łaknę twojego powrotu, a chłodu twojego odejścia. Przeczytajmy więc kilka wersów młodzieńczej poezji Paul, a dowiemy się, jak masochizm może być wykorzystywany jako twórczy impuls i inspiracja. Prawdziwy masochizm bez wątpienia oznaczałby nienamalowane obrazy, nienapisane wiersze. Tymczasem Paul tworzy dalej, bez względu na wszystko, jakby na dowód tej typowo kobiecej zasady składającej się na postawę gospodyni domowej, imperatywu radzenia sobie, pomimo bólu, pomimo braku, obchodzenia się tym, co akurat pod ręką. W przypadku Paul tym czymś zazwyczaj była jej matka. Przeczytałam o życiu świętej Brygidy z Kilder w książce o świętych kobietach. Brygida dokonała cudu, przywracając na krótką chwilę wzrok niewidomej kobiecie. Niewidoma ujrzała łąki z pasącym się bydłem. Ów widok wydał jej się tak piękny, że stwierdziła, że ta krótka chwila była wszystkim, czego pragnęła i że jej wspomnienie odtąd już zawsze będzie rozświetlać jej życie. Ta pobożna opowieść o kobiecym masochizmie będzie dla Paul potężną inspiracją do wyobrażenia sobie matki jako świętej Brygidy na tle wrzosowisk Yorkshire i pasącego się w oddali bydła. Paul namalowała ją w pozycji leżącej, zapewne pogrążoną w kontemplacji lub we śnie, nieświadomą obserwatora, z jedną ręką płasko na piersi, a drugą naturalnie spoczywającą na kolanach. Tak jak kobieta mogłaby ułożyć swoje ciało w prawdziwym życiu. Freud powiedział kiedyś, że postacie z płócien Paul przypominają krajobrazy. I tak też jest w tym przypadku. Oliwkowo-zielony sweter matki zlewa się z wrzosowiskami. Jej twarz, nawet z zamkniętymi oczami, ma w sobie coś dynamicznego i burzliwego jak pogoda. Moja matka jest pogrążona w marzeniach o swoim bezpiecznym świecie. Wydaje się nie tyle osobą, ile raczej praprzyczyną, fundamentem i źródłem istnienia córki. Czy mimo wszystko nie tak myślimy o naszych matkach? Kiedy Paul miała 25 lat, urodziła Freudowi syna, Franka. Macierzyństwo to idealna scena do odgrywania kobiecego masochizmu, aczkolwiek, jak odkryło wiele młodych matek, może być też sposobnością do rozprawienia się raz na zawsze z własną wewnętrzną świętą Brygidą. Spośród wielu wspaniałych ilustracji zamieszczonych w tej książce stale wracałam nie do obrazu olejnego, a do fotografii matki i dziecka uśmiechających się do siebie promiennie, zjednoczonych żywą, radosną więzią. Lucien miał opory przed braniem Franka na ręce. Trudno było mu pogodzić się z faktem, że po porodzie byłam zajęta i mniej dostępna. I choć był już ojcem wielu dzieci, wciąż wydawał się zdezorientowany kwestią wychowywania ich. Zdegustowało go mleko, które wylało mi się na sukienkę. – Co to jest? – zapytał. Miałam wrażenie, że poczuł wstręt. Ta radość ma tak wielkie natężenie, że Paul przeżywa swoją miłość do syna jako rodzaj samowymazania. Tuż po jego narodzinach notuje w dzienniku: chciałabym dla jego dobra zrezygnować z wszystkiego. Chciałabym dać się pochłonąć i zatracić w tej potężnej fali matczynej miłości. Chciałabym, aby wszystkie moje ambicje i pragnienia utonęły razem ze mną. Ale w tym samym czasie czuję w sobie jakiś przeciwny instynkt. Muszę też ocalić siebie. Ocalenie siebie dla sztuki, dla miłości wymaga przemodelowania życia. Aby Paul mogła dalej tworzyć, główną opiekunką jej syna od trzeciego tygodnia jego życia staje się matka jego matki, co Paul tłumaczy jako obronę przed artystycznym zniknięciem. Kiedy jestem z Frankiem, nie mam żadnych własnych myśli. Troszczę się tylko o niego i dlatego, kiedy jest ze mną, nie jestem w stanie tworzyć. Ten instynkt samozachowawczy wciąż jest w niej żywy. Nawet dziś nie mieszka ze swoim ukochanym mężem, poetą i filozofem Stevenem Kupferem, który nie ma klucza do jej mieszkania. Potrzebowała również czasu, aby w dalszym ciągu kochać Luciena i pozować mu, choć czuję, że te role są już inne. Coś się we mnie zmieniło. Odkąd zostałam matką, czułam się silniejsza i pewniejsza siebie. Zaczęłam lepiej rozumieć, kim jestem. W obrazie Freuda dziewczyna w pasiastej koszuli nocnej, do którego Paul pozowała w czasie ciąży i połogu, napawa grozą fakt, że tak głęboka przemiana jej osobowości pozostaje niezauważona. Wciąż widzimy tamtą potulną dziewczynkę ze spuszczonymi oczami. Freud opowiadał wówczas Paul o bólu odczuwanym przez Rodena, kiedy stracił całkowitą kontrolę nad swoją kochanką Camille Claudel. Lucien wyznał, że rozumie ten ból. Dziewczyna w pasiastej koszuli nocnej to obraz, z którego bije czułość, ale też tęsknota za trwaniem czegoś, co się już zmieniło, o ile w ogóle kiedykolwiek istniało. Płótnem, w którym Freud próbuje zmierzyć się z faktem, że Paul przestała być muzą, jest malarz i modelka. 1986-1987. Artysta zaczął je malować kilka miesięcy później, po pierwszej, świetnie przyjętej wystawie indywidualnej Paul. Galeria Saatchi zakupiła m.in. pracę Moja matka jako święta Brygida śniąca. Na wspomnianym obrazie Freuda Paul została przedstawiona jako malarka stojąca z pędzlem w dłoni, kompletnie ubrana, z wyjątkiem bosych stóp, w umazanej farbą sukience. Na sofie obok niej leży nagi mężczyzna z rozłożonymi nogami, z frontalnie ukazanym obwisłym penisem na pierwszym planie. Twarz Paul straciła całą swoją kobiecą delikatność. Jej nos jest ostry, pędzel wyciągnięty do przodu, mężczyzna zaś nieosłonięty i bezbronny. Palce u stóp Paul, sprawiające wrażenie osobliwie silnych, miażdżą tubkę farby na podłodze. Paul w lot zrozumiała wymowę tego dwuznacznego hołdu i szczerze opowiada o swojej ambiwalentnej reakcji. Czułam się zaszczycona, że Lucien ukazał mnie jako silną artystkę. Jego uznanie miało dla mnie ogromne znaczenie, jednak mojej dumie towarzyszył żal, że nie jestem już przedstawiana jako obiekt pożądania. Wkrótce potem miejsce Paul zajęła nowa muza. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że większość ludzi postrzegała ją jako najważniejszą osobę w jego życiu. Zostałam odsunięta na boczny tor. W lutym 1988 roku postanowiłam z nim zerwać. Kiedy kończyłam tę mocną, choć niepozorną książkę, ożyło we mnie krępujące wspomnienie. Jako nastolatka próbowałam napisać do Freuda z propozycją pozowania dla niego. Widziałam wcześniej jego obraz ukazujący pulchną pracownicę Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. A ponieważ sama byłam wtedy całkiem pulchna, pomyślałam, że mógłby uczynić mnie postacią swojego obrazu, a raczej potwierdzić moją wartość jako postaci. Chyba o to mi chodziło. Podobną notkę wysłałam do Roberta Krama. Pamiętam, że napisałam ten list, ale nie pamiętam, czy w końcu go wysłałam. Tak czy owak, wszystko wskazuje na to, że rola muzy masochistki figurowała w moim emploi, podobnie jak u wielu innych młodych dziewcząt. Freud dobrze o tym wiedział. Jedną z najbardziej niepokojących ewokacji muzy masochistki jest płótno Freuda Malarz zaskoczony przez nagą wielbicielkę 2004-2005. Aby przyjrzeć się krytycznie takim obrazom, można na przykład odwrócić sytuację. W tym przypadku wyobrazić sobie szacowną 80-letnią malarkę z czule przywierającym do jej uda atrakcyjnym, nagim studentem sztuki i spróbować się nie uśmiechnąć. Dziewczyna na obrazie to Alexi Williams Wynne. Liczyła wtedy 33 lata, stosunkowo dużo jak na upodobania Freuda, ale on sam był już wtedy 83-latkiem. Pozowała mu 7 dni w tygodniu, dniem i nocą. Co zresztą było wygodne, ponieważ rzecz jasna byli też kochankami. W późnych latach Freuda jego romanse miewały żywot krótszy niż jedna sesja pozowania. Być może z powodu konieczności oszczędzania sił w podeszłym wieku. A ich relacja zakończyła się po namalowaniu przez Freuda 2 obrazów z jej udziałem. Bycie muzą oznacza jednak dążenie do spoglądania na sprawy z szerszej perspektywy. Nawet jeśli ma się złamane serce. I tak właśnie było w przypadku Wynne, dla której to doświadczenie stanowiło idealną ilustrację ideologii leżącej u podłoża tego zjawiska. Bycie z Lucienem uświadomiło mi, że bycie artystką, bycie żywą, to nie przelewki. Pomogło mi również zrozumieć, że do tworzenia wielkiej sztuki potrzebny jest egoizm. Wiele dzieci Freuda myślało lub musiało myśleć podobnie, aby pogodzić się z tym, że ich ojciec pielęgnuje więzi rodzinne przede wszystkim za pomocą sesji portretowych. A my, adepci muzografii XX wieku, przyjęliśmy to za swoją maksymę. Ale czy to prawda? Moim zdaniem Celia Paul też jest wielką artystką, a przy tym, jak sama przyznaje, samolubną. Samolubną w strzeżeniu swojej przestrzeni i czasu, w potrzebie ciszy. Ale czy samolubstwo i wykorzystywanie drugiego człowieka to to samo? Wydaje się, że egoizm Paul jest przede wszystkim obroną przed zatraceniem. Ale czy rezygnacja z elementarnej opieki nad dzieckiem nie jest również lodowatym sposobem życia? Właśnie to, jak będzie przekonywał muzolog, czyni wielkiego artystę. Ta debata toczy się na ogół w banalnej formule albo-albo. Przykład. Czy wciąż mogę kochać wielkiego artystę X, skoro zachowywał się w sposób Y? Czy muszę go unikać? W przypadku mizoginii taki argument może być chybiony. Sztuka Luciana Freuda, bez względu na swoje zalety, zawiera w sobie elementarne ograniczenie w postaci mizoginii, która, jeśli jest się portrecistą i często maluje się kobiety, stanowi formę zawężonego widzenia, upośledzenie pociągające za sobą konkretne konsekwencje. Na przykład tamta Celia Pol, którą Freud widział tak, a nie inaczej i którą postanowił uwieczniać na płótnie, ta ładna, cicha dziewczyna ze spuszczonymi oczami, posłusznie stojąca u jego boku, żeby mógł z nią robić, co tylko zechce, tak naprawdę nie była tą osobą, która przed nim leżała. Nie twierdzę, że portrety Pol, pędzla Freuda są chybione, cokolwiek to słowo miałoby znaczyć w tym kontekście, czy zgoła fatalne, ale że po prostu są w oczywisty sposób ograniczone i tak wiele prześlepiają, przeoczając wręcz esencję portretowanej osoby. Freud był przekonany, że widzi wszystko czysto, wyraźnie, bez zniekształceń. Z tego słynął. Kobiet jednak nie widział. Mizoginia, czymkolwiek innym by przy tym była, jest formą wypaczania, sposobem niewidzenia, zakładania jednocześnie zbyt wiele i zbyt mało. Umykało jego uwadze to, że leżące przed nim piękne, pozornie bierne, nagie ciało kipiało malarskimi ambicjami, tak jak jego ciało, i zamierzało, tak jak on sam, poświęcić się dla sztuki. I nawet kiedy Freud uzmysłowił sobie po niewczasie, że Pol jest malarką, a nie muzą czy tylko studentką akademii, nie przyjmował do wiadomości, że ta osoba, malarka, może być pełnowartościowym człowiekiem zdolnym do erotycznej namiętności, tak jak on sam, a nie pseudomężczyzną z zestawem groteskowo-fallicznych palców u stóp. Być może chcąc mu to zademonstrować 2 miesiące po porodzie, Pol zszokowała Freuda romansem z poznanym w pociągu 18-letnim studentem. Wiele lat później, po śmierci Freuda, Pol namalowała obraz Malarka i model 2012, w którym nie musiała dokonywać wyboru między byciem kobietą i artystką. Mam wszystko. Jestem artystką i modelką. Patrząc na siebie, nie muszę odgrywać dramatu władzy. Władzę daje mi sam fakt, że przedstawiam siebie jako tę, którą jestem. Malarkę. Kiedy Pol zaczynała malować, nie za bardzo mogła liczyć na teoretyczną podbudowę swojego sposobu widzenia, ani na wsparcie partnera w wychowywaniu dzieci. W dodatku utrudniała sobie życie zawodowe na inne sposoby. Nigdy nie utożsamiała ambicji malarskich z rozmiarem płótna, co było niezbyt życiowe, a jej dążenie do zestawiania mistyczności z naoczną obserwacją stanowi, jak sama podkreśla, przeciwieństwo Freuda, który rzadko tworzył z wyobraźni i wierzył w malowanie dokładnie tego, co ma się przed oczami. Freud był nieświadomy istnienia tych niedostępnych wzrokowi ukrytych nurtów życia, które Pol wyczuwała u ludzi. Między innymi ten nacisk na niewyrażalne sprawił, że w przeciwieństwie do Freuda, Pol nigdy nie została poproszona o sportretowanie Kate Moss, królowej czy Jerry Hall, osób, które nie stanowią zbyt wdzięcznych obiektów mistycznych dociekań. Płótna Pol nie dążą do ukazania nagiej rzeczywistości. Inaczej niż u Freuda, nie interesuje jej trwanie w beznamiętnym niewzruszeniu w obliczu próżności i władzy. Próżność i władza nie interesują jej jako tematy. Freud widział żyły, mięśnie i ciało tam, gdzie reszta z nas sentymentalnie widzi istotę ludzką. Ale ludzie to nie tylko ciała. Po śmierci matki, kiedy malarka i jej siostry pogrążyły się w głębokiej żałobie, Pol poprosiła siostrzenicę, by wszystkim jej siostrom uszyła ze starych prześcieradeł identyczne białe sukienki. Pol namalowała swoje siostry w tym właśnie stroju. Rozsiadłe w półkolu, niczym postacie z arystokratycznego świata duchów. Posiadaczki duchowej wiedzy, która rzadko jest traktowana poważnie, a jeszcze rzadziej malowana. Chciałam, żeby pozowały mi wszystkie naraz z powodu tej nadprzyrodzonej empatii, która łączyła je niczym jakaś niewidzialna nić. Panowała potężna, tchnąca duchem cisza, niemal jakbyśmy brały udział w seansie spirytystycznym, wywołując duchy zmarłych. Łącząca ludzi niewidzialna nić, Oto niezwykły temat, który pochłania Paul i który artystka znakomicie czuje. Są też jednak rzeczy, których Paul, jak każdy artysta, nie dostrzega. Brakuje jej poczucia absurdu i komizmu, które wyrasta czasem z przykrych pierwszych wrażeń. Nie potrafi użyć farby do przekłuwania balonu pompatyczności czy ośmieszania aury fałszu otaczającej pieniądze lub władzę, co tak znakomicie udawało się Freudowi w jego portretach brytyjskiej klasy wyższej. Krótko mówiąc, nie ma w sobie jego inteligentnego okrucieństwa, która to postawa malarska jest możliwa bodaj tylko wtedy, gdy nie kocha się swoich modeli, a nawet się ich nie zna. Gdy wszyscy, nawet królowa Anglii, są dla ciebie ciałem i niczym więcej. Być może Paul ma zawężone spojrzenie na samą władzę. Moim zdaniem powinniśmy jednak uważać z wytykaniem jej tego, pamiętając, że dotyczy to wszystkich artystów i każdy z nich może nie dostrzegać tak wielu rzeczy na tym świecie. Mężczyzn, kobiet, dzieci, przyrody, zwierząt, klas społecznych, ras, władzy, miłości, okrucieństwa itd. Powinniśmy móc rozpoznawać i poddawać krytyce zawężone spojrzenie bez wyłupiania sobie oczu. Jednak w mizoginii niezwykłe jest to, że od tak dawna podtrzymuje ją i gloryfikuje wyrafinowana intelektualna nadbudowa, nie widząca w niej zawężonego spojrzenia ani zgubnej ideologii, ale wręcz przeciwnie, doskonałą wizję. Co jeszcze zaczniemy dostrzegać, kiedy mgła mizoginii zacznie się rozpływać? Self-portrait w jakiejś mierze przyczyni się do rozproszenia tej mgły osnuwającej świat malarstwa portretowego, a przy tym może stanowić subtelną interwencję zaadresowaną do każdej młodej dziewczyny odczuwającej pokusę szukania zewnętrznego potwierdzenia własnej wartości kosztem samorealizacji. Nie sądzę, aby muzy mogły kiedykolwiek odejść w zapomnienie, ale być może teraz rzadziej będą przyjmować tę oklepaną, mimowolnie komiczną postać. Starszy mężczyzna, młoda dziewczyna. Nie zawsze też będą stawiać seks na pierwszym planie. Być może gdyby więcej dwudziestowiecznych artystek było tak sławnych i cenionych jak Lucien Freud, znalibyśmy znacznie więcej typów mus innych niż naga dziewczyna. Takich jak matka, dziecko, rodzeństwo, partner życiowy, starzy przyjaciele.